Tak dobrze mi się mówiło, że byłbym przedłużył. Będę się teraz bardziej pilnował w czasie tego wykładu. Dlaczego to jest takie ważne, żeby Pan był naszym źródłem zaopatrzenia? Postarajcie się jak najmniej też myśleć, chociaż mówiłem o dziesięcinie, dziesięcina dotyczy nie tylko pieniędzy, ale innych sfer naszego życia. Postarajcie się nie myśleć koniecznie o finansach, ale o innych sferach naszego życia również. Nie ulegajmy bowiem złudzeniu, że nie podlegamy jakiemuś systemowi zależności w tym świecie. Żyjemy w świecie pełnym uzależnień. Nie ma człowieka, który byłby niezależny od źródeł zaopatrzenia. Nie ma takiego człowieka. I nie chcę tutaj snuć spiskowych teorii dziejów, jestem bardzo daleki od tego, ale są też pewne duchowe aspekty tej sprawy i krótko mówiąc chciałbym powiedzieć, za wszystko trzeba zapłacić. Nie ma w tym świecie nic, co byłoby za darmo. Adam i Ewa chcieli poznania dobra i zła. I przychodzi do nich wąż i mówi, patrzcie, jest drzewo, jest zakaz, nie możecie tam, czy to prawda, że nie możecie z tego jeść? No tak, to prawda, Bóg nam zakazał. I wtedy wąż mówi tak, jak zjecie, będziecie jak Bóg. Będziecie znali dobro i zło. Adam i Ewa, piękne drzewo, jemy. I kiedy już zjedli, diabeł mówi, ach, zapomniałem dodać, małymi literkami są jeszcze dodatkowe warunki. I kiedy oni sobie pomyśleli, że mogą być niezależni od Boga, przyszła katastrofa. Chcieli mieć poznanie dobra i zła, a Bóg chciał ich od tego uchronić, zachować. Za to była cena. Była cena, którą my również do dzisiaj płacimy. Podobnie było z Izraelem w Egipcie. I Egipt mówił, damy wam pracę. A jak będziecie dobrze pracować, rybki będą za darmo. Tak, w Egipcie były rybki za darmo. Pomyślcie sobie teraz, nad morzem pieczona rybka, dorsz z frytkami. Jakie smaczne. A drożyzna nad morzem u nas, jak nie wiem co. A tam było to za darmo. Aha, zapomnieliśmy dopisać małymi literkami. My będziemy kontrolować ilość waszych dzieci. W zamian za darmowe rybki. I zabijali chłopców. Zabijali dzieci, żeby Izrael się nie pomnażał. A kuszenie Jezusa. Przychodzi diabeł do Jezusa, pokazuje mu wszystkie bogactwa świata i chwałę ich. I mówi, chcesz, to ci to dam. I co Jezus powiedział? Ty, szatanie, mnie kusić nie będziesz, bo to wszystko jest moje, tak? Nie. Jezus nie kłócił się z nim, że diabeł zapanował nad ziemią, bo celem wszystkiego, co nie jest panowaniem Jezusa, celem wszystkiego, co nie znajduje swojego źródła w zaopatrzeniu od Jezusa, jest to, żeby diabeł był panem. Może ci dać za darmo rybki, ale przy okazji zabierze twoje dzieci od życia wiecznego. Może ci dać chwałę i bogactwo świata. Tylko nie wiem, tam małymi literami i prawdopodobnie w nieznanym jeszcze jakimś języku jest dopisane, że są inne warunki tej umowy, o których nie chcę ci powiedzieć. I Jezus mówi, o nie, o nie. Zobaczcie, Pan Jezus został Panem, ale nie dlatego, że mu diabeł oddał tę władzę. Chwała Jezusa jest na obliczu całej ziemi wielka, ale nie dlatego, że mu ktoś dał tę chwałę. On sobie sam wziął. I dlatego niezwykle ważne jest to, byśmy myśląc o finansach, o zdrowiu, o naszych potrzebach intelektualnych, W Kościele też mamy potrzeby intelektualne. Jeżeli ktoś szuka intelektualnych odpowiedzi na sprawy wiary, nie traktujcie go jak z piekła rodem. Są ludzie, którzy potrzebują rzetelnych odpowiedzi na pytania wiary. Niech szukają. Wyślijcie ich do seminarium. Celem tego wszystkiego, co mówię, jest to, że musisz żyć w harmonii ze źródłem zaopatrzenia. Z tego powodu Abram nie chciał żadnej harmonii z Sodomą. Ponieważ nie chciał tej harmonii z nimi, ale chciał harmonii z Bogiem, ze swoim źródłem zaopatrzenia. Bo to Pan dawał mu zdrowie, bogactwo, to Pan dał mu syna. Chociaż najpierw próbował innych metod. Prawda? Nie miał syna, próbował innego zaopatrzenia. Chciałem coś głupiego powiedzieć. Musimy być trzeźwi i nawet jeżeli wiemy, że Pan jest naszym źródłem zaopatrzenia, to nie chodzi o to, żebyśmy porzucili pracę, odrzucili stypendium. Jak wygrasz w totolotka, ja ci tylko podam numer konta, gdzie dziesięcinę trzeba dać. A tak poza tym ciesz się. Ja raczej wskazuję, że są twoje źródła w Panu i nie idziesz na kompromis w tym wszystkim. Ale przejdźmy do rzeczy zasadniczej. Dzieło Boże w człowieku i Boże zaopatrzenie dla człowieka. Ja nie przepadam za takim stawianiem sprawy, że gdzieś tutaj w tym budynku albo gdzieś na świecie jest skarb, który należy do Pana i teraz musimy coś wykombinować, jakby ten skarb nam wyłuskać. Ja nie przepadam za takim stawianiem sprawy, że oto jest jakiś bankomat i my musimy wyciągnąć od Boga kartę razem z PIN-em i jak znajdziemy tę magiczną formułę, to będziemy ciągnąć z tego bankomatu ile wlezie. I rzeczywiście wielu chrześcijan tak postępuje, podchodzi do sprawy. Ja, co prawda, jestem za pozytywnym wyznawaniem Bożego Słowa. Musimy być ludźmi wiary. Ale chcę powiedzieć, że wiara nie jest żadną magiczną formułą. To cię nie doprowadzi do tego, że Bóg stanie się twoim źródłem zaopatrzenia, ale jest coś innego. Dlatego przeczytam z pierwszej Mojżeszowej, 22 rozdział od 12 do 14 wiersza, trochę o zaopatrzeniu. I rzekł, nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic, bo teraz wiem, że boisz się Boga, gdyż nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego. A gdy Abraham podniósł oczy, ujrzał za sobą barana, który rogami uwikłał się w krzakach. Poszedł wtedy Abraham, a wziąwszy barana, złożył go na całopalenie zamiast syna swego i nazwał Abraham to miejsce Pan zaopatruje. Dlatego mówi się po dziś dzień, na górze Pana jest zaopatrzenie. Ta historia o ofiarowaniu Izaaka jest nieco makabryczna. Bóg wystawił Izaaka, Abrahama w sprawie Izaaka na bardzo trudną próbę. Abraham był człowiekiem wiary i wierzył, tak mówi Nowy Testament, że Bóg wzbudzi Izaaka z martwych. Taka była jego wiara. Ale ta historia pokazuje mi coś bardzo ważnego. Kiedy Bóg staje się naszym zaopatrzeniem, to Bogu bardziej zależy na naszym sercu niż na czymkolwiek innym. I kiedy wystawił Abrahama na próbę, to chciał sprawdzić jego serce. Chciał zobaczyć, co czuje Abraham w stosunku do Boga. Czy jest posłuszny, czy poddany jest, czy przylgnęło jego serce do Pana. Zwróćcie uwagę, że kiedy Bóg doświadczył Abrahama i Abraham był gotowy nawet swojego własnego syna Bogu oddać, to Bóg mówi, dobra, dobra, hola, hola. Chcesz mi złożyć ofiarę? To ja ci nawet na ofiarę dam. Bóg powiedział Abrahamowi, Abrahamie, i tak, ja chcę tej ofiary, ja chcę, żebyś mi ją złożył, ja ci dam tę ofiarę. Ja ci dam nawet barana na ofiarę, żebyś mógł mi go złożyć, bo ja jestem twoim zaopatrzeniem, a mnie zależy najbardziej na twoim sercu. Mnie zależy najbardziej na tym, żeby twoje serce do mnie przylgnęło, żebyś był blisko. Co to jest góra Pana? Bo tutaj jest powiedziane, na górze Pana jest zaopatrzenie. Po pierwsze powiem tak, to nie góra Pana ma zaopatrzenie w człowieku. Amen. Góra Pana nie ma swojego zaopatrzenia w człowieku. To człowiek ma zaopatrzenie w górze Pana. I nawet jeżeli udajesz się do Boga, najważniejszą i może jedyną nawet rzeczą, jaka jest ważna na górze Pana, to jest to, żeby twoje serce podobało się Bogu, a Pan nawet da ci ofiarę, żebyś mu złożył. Ci, którzy mają dzieci, będą wiedzieli o jednej rzeczy. Czy kupiły wam dzieci kiedyś prezent na urodziny? A wy byliście szczęśliwi? I cieszyliście się, że wam synuś albo córcia podarowali coś? Za czyje pieniądze? Słuchajcie, to trochę tak działa z naszym Panem. Wiecie, idzie wasz synuś albo córcia z mamusią albo z tatusiem, to już zależy od okoliczności, wybierają dla was prezent, przychodzi to takie, mówi, tatusiu, ja cię kocham, kupiłem dla ciebie prezent. Ja mówię, syneczku, w portfelu dużo lżej. Syneczku, jak ja się cieszę, że mi kupiłeś ten prezent. Czy ten prezent jest wyrazem tego, że mnie kochasz? No tak, gdybym cię nie kochał, to bym ci nie kupił przecież tego. Kocham cię tak bardzo, proszę, cieszysz się tym prezentem? Jestem strasznie szczęśliwy. Wiecie, cieszę się, że nie wziąłem swoich pieniędzy, portfela, że nie wziąłem swojej karty i nie kupiłem sobie tego sam. Ale cieszę się, że mój dzieciak wziął pieniądze z mojego portfela i kupił mi ten prezent. A ja jestem szczęśliwy. Dlaczego? Bo chodzi nie o ten prezent, ale o tę miłość. Chodzi nie o ten prezent, ale o tego buziaka. Chodzi nie o ten prezent, ale to kocham cię. I muszę przyznać, że u mnie w biurze jest taka witryna. Tam książki mam. I mam tam trzy karteczki. Niektóre są bardzo niezgrabnym pismem napisane. Jedno kocham jest napisane przez samo H. Napisał mi to mój młodszy synuś niedawno. Na dzień taty serduszko zrobił w szkole i napisał kocham przez samo H. A ja sobie tam to powiesiłem w tej witrynie, bo jestem szczęśliwy. I często tak bywa i z naszym Bogiem. Słuchajcie, Bóg nie jest kimś, kto wyssie z ciebie wszystko, co masz, bo potrzebuje ofiary. On ci da na tę ofiarę. On ci da, co chcesz mu ofiarować. Najważniejsze jest to, że twoje serce jemu się podoba. Jemu zależy na tym, kocham cię, nawet jeżeli kocham cię powiesz przez samo H. Jemu zależy na tym, że nawet niezgrabnie to wyrazisz. Co to jest góra Pana? To jest posłuszeństwo. Na górze Pana jest zaopatrzenie. Tam, gdzie jest posłuszeństwo Bożego ludu względem Boga, tam jest zaopatrzenie. Jeśli jesteś zbuntowany przeciwko Panu, tam nie ma zaopatrzenia w Bogu. Tam nie ma zaopatrzenia ani w zdrowie, ani w ochronę, ani w dobra intelektualne, ani w dobra emocjonalne, ani w relacje. Być może często ponosimy szkody, być może często nie mamy zaopatrzenia od Pana, ponieważ w naszym życiu nie ma posłuszeństwa. Pamiętajcie, jeśli chodzi o Boże dary, nie ma żadnego pinu. Nie ma żadnej sekretnej formuły, jest posłuszeństwo. Jest moje posłuszeństwo Panu, radość słuchania Jego głosu i wykonywania tego, co Bóg mówi. I kiedy Bóg ci mówi, zrób coś dla mnie, to na końcu i tak się skończy tym, że Bóg znajdzie jakiegoś barana, którego mu złożysz na ofiarę. Że Bóg znajdzie coś, co dla Niego możesz zrobić. Kiedy Bóg cię powołuje do służby, jakiejkolwiek służby, to nie licz na to, że wykonasz to wszystko sam, nie potrzebujesz nikogo. I tak ci Pan pomoże. Da Ducha Świętego, da środki, da talent, da przygotowanie. Wszystko Pan ci da. żebyś tylko mógł być Jemu posłuszny i wykonać to, co Ci polecił. Druga rzecz na górze Pana, która istnieje, to jest przymierze oparte na wierze. Przymierze. Bóg nie jest Bogiem przypadkowych kontaktów. Jeśli miałbym to porównać do małżeństwa, a często jest to w Bożym Słowie porównywane do małżeństwa, Bóg nie lubi przypadkowych randek. On się w takie rzeczy nie bawi. Bóg chce przymierze. Bóg chce małżeństwa. Bóg chce związania. Bóg chce przynależności do siebie wzajemnej. I kiedy Abraham szedł na górę, jego wiara była wiarą tak obfitą. On czuł się tak związany z Bogiem. Wyobraźcie sobie, on się czuł tak związany z Bogiem na dobre i na złe, że gotów był ofiarować Izaaka. Nawet wierząc, że Bóg mu zwróci jakoś tego Izaaka. Ale czuł się tak związany z Bogiem. To nie była przypadkowa sprawa. To nie było życie dla siebie i skorzystanie z okazji, że Pan Bóg coś dla mnie może zrobić. Boże, ja dla Ciebie żyję na dobre i na złe. Tam, gdzie jest wspólne życie, tam jest zaopatrzenie Pana. I wreszcie trzecia rzecz. Tam, gdzie jest uwielbienie. Góra Pana to jest uwielbienie Boga. Abraham poszedł, by uwielbić Boga swoim posłuszeństwem, swoim przymierzem i oddać Mu chwałę. I tam, gdzie życie człowieka jest pełne uwielbienia, nawet w trudnym czasie, nawet wtedy, kiedy przechodzisz przez dolinę, nawet wtedy, kiedy może śmierć ci zagląda w oczy albo jakieś trudności, kiedy mówisz, Boże, ja będę Cię uwielbiał. Bez względu na to, przez co przechodzę, bez względu na to, jak trudno mi się na tę górę uwielbienia wstępuje, ja wejdę tam i oddam Tobie chwałę. Tam jest zaopatrzenie Pana. Boży lud, który jest pełen uwielbienia Boga, nieprzypadkowo, nie dlatego, że jest świetny dzień, nie dlatego, że mnie jakoś tak poniosło, świetna muzyka dzisiaj była, no to będę uwielbiał, ale uwielbienie jako styl życia, jako coś, co jest w Twoim sercu, zachwyt nad Bogiem, pragnienie uczczenia Go, rozkoszowanie się Panem, tam się pojawia zaopatrzenie. I na tym elemencie chciałbym się troszeczkę więcej skupić. Myślę, że zdążę. Celem całego mojego zwiastowania jest to, żeby pokazać nam, że w tych sprawach obowiązują zasady. Fundamentalną zasadą jest to, że jesteśmy współdziedzicami razem z Jezusem Chrystusem. Jeszcze raz to powiem. To nie jest tak, że mamy jakiś skarb, który musimy znaleźć. To nie jest tak, że się dowiemy jakiejś sekretnej formuły. Jesteś współdziedzicem razem z Jezusem. Bóg ciebie do tego powołał. Bóg powołał cię do tego, żeby ofiarować tobie i Jezusowi to wspólne wielkie bogactwo. Bóg jest raczej miłującym ojcem. Jest raczej wychowawcą, który pragnie, aby dziecko do niego przyszło, przytuliło się i powiedziało o swoich potrzebach. Kiedyś mnie mój syn zapytał, ten starszy, był wtedy młodszy, i mówi tak: tata, jak to jest? Są inni ludzie, którzy są lepsi ode mnie i dlaczego ja wejdę do nieba, a o nich, o innych mówimy, że nie wejdą do nieba? Dobre pytanie, nie? I kiedy usłyszałem to pytanie, mówię tak: Boże, ratuj. Co ja mam mu powiedzieć? Wiecie, moje dzieci nigdy nie należały do tych takich fajnych. Raczej zawsze kłopoty. I on mówi: tata, ja jestem gorszy od innych. I my mówimy i na szkółce, i wszędzie, i ty mi mówisz. I ja mu mówię tak, syneczku, tak pomodliłem się najpierw, mówię, Boże, ratuj, nie wiem, co mu powiedzieć. Mówię tak, powiedz, czy ja cię biorę na przykład na wakacje, dlatego, że jesteś grzeczny. No nie, bierzesz mnie i tyle. A ja mówię, a dlaczego cię biorę? No bo jestem twoim synem. A widzisz, tutaj cała sprawa jest. Mówię, jesteś Kamiński, to cię biorę na wakacje. Zobacz, innym dzieciom możemy dać prezent na urodziny, możemy nakarmić, ale czy ty jesteś grzeczny, czy nie, ubieramy ciebie. Więc jak jesteś niegrzeczny, to wiesz, co się robi, nie? Ale czy jesteś grzeczny, czy nie, jesteś mój. I dlatego, że jesteś mój, wszystko masz, co jest moje. Czy rozumiecie tę zasadę? Są lepsi od nas. Nie czarujmy się. Są lepsi od ciebie. Są porządniejsi od ciebie. Są ludzie może bardziej zasłużeni od ciebie. Może być może tak się poświęcają dla innych, że mucha nie siada. Wiecie, w czym tkwi problem? Nazwisko nie to. Bo na moim sercu zostało odciśnięte imię Jezus. I to jest mój skarb. Nie to, że jestem fajny. Czasem coraz fajniejszy się robię. Ale nie to, że jestem fajny, decyduje. Nie decyduje to, co mogę zrobić, ile się Królestwu Bożemu opłaca we mnie inwestować. To nie jest czynnik decydujący. Decydujące jest to, że ja nie należę ani do diabła, nie należę do tego świata, nie należę do żadnego człowieka, ale należę w 100% do Jezusa Chrystusa. I przykro mi, że Jezus Chrystus ma czasem takich połamanych jak ja, ale jestem Jego. I przykro mi, że Pan Jezus Chrystus ma czasem problemy z takimi jak ja. Nie liczcie na to, że będę tutaj jak w konfesjonale wyznawał. Bo musiałby się synod nadzwyczajny odbyć. Ale cała sprawa jest w tym, że na moim sercu jest odciśnięte imię Jezus. Ja jestem Jego. Dlatego to, co jest Jego, jest również i moje. A jak mam skorzystać? Jak mam korzystać z tego wszystkiego, co Bóg uczynił? Kluczem i fundamentem jest relacja z Bogiem. Im bardziej się trzymam mojego domu, im bardziej się trzymam mojego Pana, im w bliższej jestem relacji, tym łatwiej jest mi prosić, tym łatwiej jest mi brać, tym łatwiej jest mi korzystać. Im bardziej, no użyję tego słowa, przykleję się do Jezusa, tym bardziej oddziaływuje na mnie wszystko to, co jest Jego. Im bliżej jestem Jego serca, tym bardziej odczuwam Jego ciepło. Im bliżej jestem, im bardziej jestem w Jego domu, nie uciekam na wagary, nie uciekam od Niego, jestem po prostu blisko, to jestem blisko źródła zaopatrzenia. On wszystko ma. On wszystko ma. Kiedy Bóg nas wybiera, to sprawa jest taka, że my mówimy o tym, że Bóg się nami rozkoszuje. Znaczy, że my się rozkoszujemy Bogiem, tak? To jest nic w porównaniu z tym, jak Bóg się nami rozkoszuje. Zrozumcie tę jedną prawdę. Ona może nie jest w jakiś sposób bezpośrednio uchwycona nawet w Biblii, ale chcę wam powiedzieć, kiedy przychodzimy do Jezusa, kiedy oddajemy Mu swoje życie, Bóg się nami niesamowicie rozkoszuje. Jesteśmy rozkoszą Jego oczu. My w porównaniu z Bogiem nie potrafimy się rozkoszować. On się cieszy synami i córkami. On się cieszy społecznością. On się cieszy nami mimo naszych wielkich słabości. I widać to wyraźnie, jak Bóg ma słabość do ludzi. Nie wiem, czy powinien tak o Panu Bogu mówić. Ma słabość do ludzi. Kiedy Dawid zgrzeszył, przyszedł do niego prorok i zaczął rozmawiać z nim o tym, to Bóg do niego powiedział tak, zobacz, dałem ci królestwo, dałem ci to i to i zaczyna wyliczać, co podarował Dawidowi i w końcu mówi, a gdyby ci tego wszystkiego było mało, to jeszcze bym ci dodał. Tak? Pamiętacie ten fragment? Jeszcze bym ci dodał, gdyby ci było mało. Akurat tam problem polegał na tym, że potrzeby Dawida wynaturzyły się. Że sięgnął po potrzeby, po które nie powinien był sięgać. Ale Bóg mówi, słuchaj Dawidzie, ja mam do ciebie taką słabość, ja się tak tobą rozkoszuję, że jeśli by ci to, co ci darowałem, to jak cię podniosłem, to jak cię wywyższyłem, to, że dałem ci królestwo, to, że dałem ci królestwo po Saulu, że dałem ci wszystkie bogactwa, jakby ci było mało, nie ma problemu, dodałbym ci jeszcze, byleby tylko twoje potrzeby nie były wynaturzone. Bóg ma słabość do ludzi. Widać to wyraźnie też po Starym Testamencie, kiedy potomkowie Dawida grzeszyli, a Bóg mówi tak, no nic mu nie zrobię, przecież to jest potomek Dawida. No. Ze względu na Dawida nic mu nie zrobię. Utrzymam go przy tronie. Niech ma dzieci, może jego dzieci będą lepsze, ale nic mu nie zrobię, to jest potomek Dawida. I często to widać w Bożym Słowie. Zwróćcie uwagę, że Abraham źle zrobił, płodząc Izmaela, prawda? To nie była Boża wola. Ale w pewnym momencie, kiedy trzeba wygnać Izmaela, Bóg mówi, nie wahaj się tego, a Abraham ma problem z tym, bo chociaż to był syn z nieprawego łoża, to Abraham go kochał. Kochał Izmaela, jego syn, jego krew. I kiedy Abraham przeżywa, to Bóg mówi, dobrze. I Izmaela też wielkim narodem uczynię. Wbrew Bożej woli, wbrew Bożym planom, widać wyraźnie, że Bóg miał słabość do Abrahama. Dobrze, Abrahamie, dla ciebie to zrobię. Po co to wszystko mówię? Po to, żeby pokazać, że człowiek, który szuka całym sercem Boga, który zbliża się do Pana, który przykleił się do Boga, którego nie można oderwać od Boga, który rozkoszuje się Panem, który szuka okazji, by spędzać czas z Bogiem, być posłusznym Bogu, uwielbić Boga, związać się z Bogiem przymierzem. Tak mocno, żeby nie było można tego rozerwać, żeby okoliczności życia i różne sytuacje nie oderwały tego człowieka od Boga. Bóg ma słabość i się troszczy absolutnie o wszystko. Jak się przykleisz tak do Pana, to razem z tym przyklejeniem się do Pana kleją się do ciebie wszystkie łaski Boże. Rozumiecie, o co mi chodzi, do czego zmierzam? To nie jest tak, że, już wybaczcie mi ten przykład, może on jest taki obrazowy. No jest jakiś bankomat, spróbuję, może jakiś PIN zadziała. O, udało się, super. Jeśli chodzi o Boga, nic się nie udało. U Boga nie ma udało się, chyba że ktoś obcy. U Boga nie ma udało się. Do Boga się przyklejasz. Trwasz w bardzo bliskiej społeczności z Nim. Kochasz Go. A kiedy Go kochasz, Pan staje się Twoim zaopatrzeniem. Daje Ci swoje zdrowie. Może da ci męża, może da ci żonę, da ci dzieci. Wiecie, jaki jest najlepszy sposób, żeby się dobrze ożenić? Nie mówię tego do tych, którzy już się ożenili. Wam dobrze wyszło, więc to... Żeby się dobrze ożenić, to trzeba się najpierw zakochać w Panu Jezusie. Zakochaj się w Panu Jezusie, rozkoszuj się Panem, a da ci pragnienia twojego serca. Wiecie, jeżeli są trudności z tym, żeby mieć dzieci, takie czasy też, że niektórzy ludzie to przeżywają, oczywiście, że należy robić to, co trzeba. Z mężem albo z żoną. Ale jak są trudności, przyklejcie się do Jezusa. U Pana nie ma niepłodności. Mogę mówić o zdrowiu, o potrzebach intelektualnych, o potrzebach emocjonalnych, o pieniądzach, chociaż myślę, że w tym wszystkim pieniądze gdzieś tam na którymś odległym miejscu pewnie są. Ale tak naprawdę, jeśli chcesz, żeby Pan był źródłem twojego zaopatrzenia, przyklej się do Niego. Przyklej się do Niego. Jego obecność zmienia wszystko. Jego obecność łamie jarzmo każdej niewoli. Jego obecność rozwiązuje każdą sytuację. Wiecie, co powiedziała Maria, kiedy Łazarz umarł? I kiedy przyszedł Jezus i ona pobiegła do Jezusa, wiecie, co powiedziała? Panie, gdybyś tu był. I tutaj już można sobie dodać cokolwiek. Panie, gdybyś tu był. Problem w życiu chrześcijan polega na tym, że gdzieś się wałęsamy. W różnych miejscach tego świata. Że robimy różne rzeczy bez Jezusa. Że przeżywamy różne sprawy bez Jezusa. Że jesteśmy daleko, gdy tymczasem trzeba powiedzieć, Panie, gdybyś tu był, albo może inaczej, Panie, gdybym ja był z Tobą, nie byłoby tak. I to jest klucz do szczęśliwego życia. A kiedy już tak jesteśmy blisko Jezusa, już muszę zmierzać do końca, proście, proście, a będzie Wam dane. Łukasza 11:9-11. Proście, a będzie Wam dane. Szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. I jak dalej Jezus to komentuje? 11 wiersz i niżej. Gdzież jest taki ojciec pośród was, który gdy... Kto? Syn czy znajomy? Córka czy sąsiadka? Czy ktoś odwiedzający? Syn, tak? Córka. A więc to samo nazwisko. Ten sam dom. Ta sama rodzina. Te same więzy krwi. A więc, gdy syn będzie go prosił o chleb, da mu kamień? Albo gdy go będzie prosił o rybę, da mu zamiast ryby węża? Albo gdy będzie go prosił o jajo, da mu skorpiona? Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać komu? Znajomym? Nie. Dzieciom. Dzieciom dajemy wszystko. Całych siebie. O ileż bardziej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą, albo w innym miejscu da to, albo spełni to, o co Go proszą. Jakuba, 4:2 i niżej powiada, pożądacie, a nie macie. Zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć. Walczycie i spory prowadzicie. To jest sposób na zdobywanie pewnych rzeczy w tym świecie, na zdobywanie zaopatrzenia. Nie idźmy tą drogą. Jaką drogą idźmy? Blisko Ojca. I dalej jest powiedziane, nie macie, bo nie prosicie. Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, zamyślając to zużyć na zaspokojenie swoich namiętności. A więc już nie będę tego komentował, bo to wszystko wcześniej opisałem, a jeszcze parę rzeczy chcę powiedzieć. Na zakończenie parę uwag. Czy to, co do tej pory mówiłem, jest klarowne? Da się to zrozumieć? Więc na zakończenie powiem tak. Pan Bóg nie jest księgowym. U Pana Boga nie ma rozliczania się z nami do 7 miejsc po przecinku. Wiecie, tak wspomniałem o tej dziesięcinie, czy o posłuszeństwie, czy oddaniu się Bogu, czy o uwielbieniu. Nie chciałbym, żebyście mieli wrażenie, że ja teraz muszę to zrobić, w tym być doskonały, to wtedy Pan Bóg mnie pobłogosławi. Wiecie, nie znam człowieka, który by był doskonały choćby w dziesięcinie albo w ofiarności. Bóg nie jest księgowym. Wiecie, i to nie jest tak, że Bóg bierze kalkulator, pokażę wam zaraz jaki. No, i kiedy się spotykamy z Panem, tak, chcę, żebym Cię błogosławił, no to przeliczmy tutaj. I na kalkulatorku Pan Bóg przeliczy nam przed podatkiem, po podatku, przed ZUS-em, po ZUS-ie. I wiecie, no i teraz, no dobra, Tak, ubruttowiona dziesięcina. Jak mierzyć hojność? Chcę wam powiedzieć, że w tych wszystkich sprawach króluje łaska, a nie rozliczanie się do 7 miejsc po przecinku. Łaska Boża towarzyszyć musi nam w każdej dziedzinie naszego życia. Zawodzimy w dziesięcinach. Zawodzimy w posłuszeństwie. Zawodzimy w szukaniu Pana. Zawodzimy w uwielbieniu. Zawodzimy w służbie. Zawodzimy w moralności. Zawodzimy w każdej sprawie naszego Boga. I mimo wszystko Bóg chce, żebyśmy biegli do Niego, a nie uciekali od Niego. I moja porada dla każdego grzesznika jest, jak upadniesz w grzech, jest ci wstyd, to biegnij do Boga, a nie od Boga. Tak? Niech wam się kierunki nie pomylą. Jak trudno ci patrzeć w Boże oblicze, to się tak jakoś przytul, żeby mu w oczy nie patrzeć, ale się przytul do Pana. Błagaj o ratunek, błagaj o zmiłowanie, ale pamiętaj, jeśli chodzi o zaopatrzenie, tutaj nie królują zasady rozliczania się, tutaj króluje zasada łaski. Bóg cię kocha i ponad wszystko jest dobrym. Także upadamy i zawodzimy. Natomiast chcę wam powiedzieć, że naturą Boga jest hojność. Jego naturą jest hojność, jego naturą jest potrzeba dzielenia się z ludźmi tym wszystkim, co ma. To jest sprawa jego honoru. To jest sprawa postępowania w taki sposób, że on lubi dawać. Na zakończenie, jeśli ktoś ma problem i myśli o sobie, co to będzie, czy ja dorosnę do tego, czy nie. Taka historia z księgi Ozeasza. A można wyczytać w księdze Ozeasza, że Izrael był małżonką, a Bóg był mężem. Tak to jest przedstawione. Cały problem polegał na tym, że ta małżonka była niewierna, że zdradzała go z wieloma kochankami. I kiedy Izrael, ta małżonka, zdradzała go z wieloma kochankami, Izrael myślał sobie, kiedy im się dobrze powodziło, jest świetnie, zdradzam mojego męża, a moi kochankowie troszczą się, żebym się świetnie ubrała, żeby było co jeść, żeby była biżuteria, żeby było złoto i bogato. I wtedy Bóg mówi tak, ale ona nie wiedziała, że to ja daję jej zboże. Ale ona nie wiedziała, że to ja ją ubieram. Ona nie wiedziała, że to nie jej kochankowie, ale to ja, jej mąż, Jahwe, przyozdabiam ją złotymi klejnotami. Powiem wam, że my zawodzimy, a Bóg nie może spokojnie patrzeć na nas, kiedy jesteśmy pozbawieni zaopatrzenia, kiedy jesteśmy pozbawieni pomocy, kiedy z utęsknieniem oczekujemy, że Bóg nas dotknie i coś zrobi dla nas. Dlatego Pan chce się związać z nami przymierzem, żebyśmy byli Jego. A kiedy jesteśmy związani z Nim, kiedy jesteśmy Jego, On przejmuje całą odpowiedzialność za nasze życie, za każdą sferę naszego życia. Pan jest zaopatrzeniem. Na górze Pana jest zaopatrzenie. Co więcej, chcę ci powiedzieć, ty nie musisz czekać na zaopatrzenie. Przepraszam, nie musisz czekać na zaproszenie na górę Pana. Tacy jak ty, z tym nazwiskiem, co twoje, wchodzą tam bez zaproszenia. Inni muszą czekać na zaproszenie. Tacy jak ty mają wstęp wolny. Zawsze, kiedy chcesz, o której porze chcesz, on tam czeka na ciebie. A jemu zawsze towarzyszy jego łaska, jego zaopatrzenie. Jego dobroć. Powstańmy. Halleluja. Ojcze, dziękuję ci za to, że nad nami zostało wezwane imię Jezus. Ojcze, i dziękuję ci, że jesteśmy twoją własnością. Dziękuję ci, że ty nas znasz po imieniu. Dziękuję ci, że jesteś Bogiem, który zaopatruje nas i udziela wszelkich łask i błogosławieństw. Boże, I właściwie dzisiaj chciałbym Cię prosić o jedno. Żeby nikt z nas nie był jak syn marnotrawny, który łazi tam, gdzie nie potrzeba. Spraw, Ojcze, żebyśmy zawsze byli w domu Ojca. Bo u Ciebie jest chleb, zaopatrzenie, ubranie. U Ciebie jest Twoja bliskość. Ojcze, mam nadzieję, że poprzez to zwiastowanie dzisiejsze moje siostry i bracia i ja sam przede wszystkim zrozumiemy, jak warto być blisko Ciebie. Panie, bo choćby kataklizmy przychodziły na ten świat, na górze Pana jest zaopatrzenie. Dziękujemy Ci za to, Boże. Kochamy Ciebie. My też Ciebie kochamy. I niech imię Jezus będzie uwielbione w naszym życiu. Amen.